Godzina 8.03. Dzień dobry Państwu. Antoni Opaliński, przegląd prasy. Prezydent Macron przybywa w poniedziałek, czyli dzisiaj do Stanów Zjednoczonych. Wizyta będzie trwać 3 dni. W momencie, kiedy pozycja polityczna Angeli Merkel po wyborach w Niemczech, po których wszyscy mówią, że to jest jej ostatnia kadencja, jakoś tak zaczyna słabnąć. Prezydent Francji usiłuje być liderem Europy i ta 3-dniowa wizyta ma to między innymi pokazać. Wszystkie agencje o tym piszą. My tutaj patrzymy na agencję Reutera. Tymczasem Politico opisuje zmiany w polityce niemieckiej. Pani Andrea Nahles została pierwszą liderką, pierwszą kobietą na czele niemieckiej socjaldemokracji. To dziwne, że dopiero teraz, po wyborach, które SPD niby przegrała, ale jednak wygrała, bo w rządzie pozycję ma dosyć silną. Andrea Nahles to jest nowe pokolenie socjaldemokratów, była minister pracy. Zdaje się, że następczynią Angeli Merkel w CDU też ma być jakaś pani, tylko kobiety jeszcze mają w Niemczech ochotę, żeby walczyć. Bardzo ciekawy komentarz na portalu w polityce.pl Piotra Skwiecińskiego. W streszczeniu słynnej, mimo że już nie zdążyła zacząć być sprzedawana, redagowanej przez Barbarę Engelking i Jana Grabowskiego książki Dalej jest noc, idzie o próbę oszacowania, ilu uciekających z prowincjonalnych get Żydów zostało zamordowanych przez Polaków, znalazła się informacja, proszę Państwa, że najwięcej osób w powiecie bielskim zostało uratowane przez mieszkańców dawnych szlacheckich zaścianków. Więcej by ich przebyło, gdyby tam szukali schronienia, tyle że Żydzi nie mieli pojęcia, że w ich okolicach są dwa rodzaje wsi. To mają pisać autorzy i Piotr Kieciński stwierdza, że jest to pasus zdumiewający podwójnie. Po pierwsze dlatego, że każdy, co wie coś o tych terenach, zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie zaścianki były polityczną twierdzą endencji, a wręcz ONR-u. Polską i katolicką wieś nieszlachecką te poglądy ogarnęły w znacząco mniejszej mierze. Jeśli więc istotnie to prości rolnicy pochodzenia szlacheckiego uratowali aż 70% ocalałych Żydów na tamtych terenach, to jest to przede wszystkim paradoksalne. A poza tym oznaczałoby, że polski patriotyzm, nawet ten naznaczony przez nacjonalizm, stwarzał dla po prostu ludzkiego odruchu ratowania drugiego człowieka podłoże, płaszczyznę znacznie bardziej sprzyjającą niż ta istniejąca na wsiach kulturowo, nawet i katolickich, i etnicznie polskich, ale dopiero docierających wówczas do politycznej polskości. Po drugie zaś, biorąc pod uwagę, że fakt podziału na wsie szlacheckie i chłopskie jest w tych okolicach czymś zupełnie podstawowym, to, że, jak pisze Bikont, miejscowi Żydzi nie mieli o tym pojęcia, dowodzi, że stopień ich wyobcowania z lokalnych społeczności był jeszcze większy niż wielu dotąd sądziło. Oznacza to, że mieszkańcy sztetlów, także tychże sztetlów nagle pozbawieni, byli jak kosmici nagle zrzuceni na ziemię. I niezależnie od stopnia antysemityzmu lub braku empatii okolicznej ludności Polski, musiało to stanowić bardzo zasadniczy element niesprzyjający ich ocaleniu, co oczywiście nikogo nie usprawiedliwia, ale wiele tłumaczy. Są tacy autorzy, którzy potrafią z krótkiego akapitu wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. Tymczasem, proszę Państwa, w weekendowym dodatku do Rzeczpospolitej plus minus dwie bardzo ciekawe publikacje. Jedna to jest artykuł Adama Eberharda, szefa Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy Rosja wchłonie Białoruś? Otóż, proszę Państwa, społeczeństwo białoruskie zaczyna mieć dosyć Łukaszenki. Problem polega na tym, że póki co nie widzi alternatywy, a ci, którzy widzą alternatywę, to ewentualnie widzą ją we Władimirze Putinie. Aleksander Łukaszenko tak długo zwalczał jakiekolwiek narodowe aspiracje Białorusinów i na tyle skutecznie ją dorusyfikował, że teraz, kiedy ktoś ma już jego dość, to po prostu myśli o tym, żeby bezpośrednio włączyć się do Rosji. Notabene gazety, między innymi Gazeta Polska, piszą o postępującej rusyfikacji w polskich szkołach, także tych polskich szkołach, które zostały zbudowane za polskie pieniądze, na przykład w Grodnie. I jeszcze ciekawy artykuł, proszę Państwa, o ludobójstwie. Otóż w Belgii stoi sobie w Brukseli, niedaleko budynków europejskich, pomnik mordercy. Tak, mordercy. Tym mordercą był król belgijski z końca XIX i początku XX wieku, Leopold II. O tym pisze w artykule Ręce precz od króla Leopolda, Jędrzej Bielecki, właśnie w plusie minusie. Leopold II, proszę Państwa, to był facet, który kolonizował Kongo. To była najpierw jego prywatna, dynastyczna kolonia, potem podarował to Belgom. I tam działy się rzeczy straszliwe. Joseph Conrad, pisząc Jądro Ciemności, miał dobrą intuicję. Oczywiście kolonizatorzy wszystkich krajów mieli zbrodnie na swoim koncie. Anglicy, Francuzi, Niemcy w Namibii też, ale to, co wyprawiał mały, spokojny, mieszczański naród belgijski i król na terenie Kongo, to przechodziło nawet XIX-wieczne standardy. Może by tak nasi eurodeputowani, jak następnym razem jakiś pan Verhofstadt będzie mówił o faszystach maszerujących przez Warszawę, na przykład podarowali mu taką małą kopię pomniczka króla Leopolda. W sieci, proszę Państwa, tygodnik w sieci, bo się ukazały tygodniki. Wojciech Biedroń pisze, bankier Platformy w areszcie. Wypady do Meksyku i Australii z bogatym biznesmenem. Łapówka wręczona na stacji benzynowej pod Koszalinem. Wspólne imprezy z przyjacielem Bodziem, który w zamian za załatwianie kontraktów miał finansować kampanię wyborczą sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej. Oraz wyjaśnienie wielkiej mistyfikacji z apartamentem w Chorwacji za 50 tysięcy euro, który Stanisław Gawłowski miał przyjąć w ramach łapówki. To właśnie te informacje według naszych ustaleń stały się podstawą do tymczasowego aresztowania jednego z najbardziej wpływowych polityków PO, którego zeznań boi się dziś największa partia opozycyjna. Taka sobie mafijna historia z polskiego życia politycznego. Są, proszę Państwa, w Polsce przedstawiciele z prawdziwych elit, tylko oni rzadko mają głos. W tygodniku w sieci jest wywiad z Radosławem Jóźwiakiem. Pan Radosław Jóźwiak, pewnie Państwo nie słyszeli, to jest historyk badający wojenne dzieje Węgrowa oraz zagłady tamtejszych Żydów. Jest nauczycielem historii w liceum ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza w Węgrowie. Ponieważ Węgrów to jest takie miejsce, które zostało właśnie opisane przez mainstreamowych polsko-żydowskich historyków. Ja nie wiem, czy oni w ogóle uważają się za polskich historyków, no ale niech by im tam. Jako taki przykład polskiego antysemityzmu, jak to w istocie wyglądało i jak można badać historię tamtych terenów, właśnie mówi lokalny historyk i nauczyciel. Warto takim ludziom oddawać głos w mediach. A w Rzeczpospolitej, proszę Państwa, w Rzeczpospolitej najpierw taka uwaga, że była to kiedyś najpoważniejsza polska gazeta, a teraz otwieram, zawsze ludzie, którzy ją czytali, zawsze zaglądali najpierw na tylne strony, żeby patrzeć, kto tam dzisiaj napisał publicystyczny artykuł. Te artykuły były z prawa, były z lewa, były mądre albo niemądre, ale przeważnie były ciekawe. To było takie miejsce, gdzie publicystyka zawsze stała na wysokim poziomie. No i ja, proszę Państwa, też otwieram sobie teraz ten artykuł i tutaj jest, proszę Państwa, Piotr Misiło, parlamentarzysta Nowoczesnej. To jest, proszę Państwa, ten parlamentarzysta, który swego czasu mówił, że Bartłomiej Misiewicz płacił kartą za narkotyki. Tak, bo jak wiadomo, wszędzie na świecie chodzi i płaci się kartą za narkotyki. Czy naprawdę wśród polskich parlamentarzystów nie ma ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, żeby udostępniać im łamy gazety o tak poważnej tradycji? Więc zostawiamy już pana posła Misiłę i jego publicystykę. Natomiast jest ciekawy wywiad z dyrektorem generalnym hiszpańskiego MSZ do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, pan Enrique Mora Benavente. Pan Enrique Mora Benavente mówi o tym, że za naszego życia armia europejska raczej nie powstanie i o tym, że tak naprawdę to Trump musi obronić Europę. Wywiad jest bardzo ciekawy. Hiszpania to jest taki kraj, do którego rzadko sięgamy, a elity hiszpańskie mają swoje problemy strategiczne. Niezależnie od tego, czy rządzi tam lewica, czy prawica i czy prawica tak naprawdę jest prawicą, to położenie strategiczne Półwyspu Iberyjskiego powoduje, że ktokolwiek by tam nie rządził, jednak o obronności musi myśleć. Kim? Negocjator równy Trumpowi, czy rzeczywiście? No zobaczymy, pisze Aleksandra Słabisz z Nowego Jorku. Szczyt obu prezydentów może doprowadzić do trwałego pokoju, ale może też być pułapką zastawioną na Amerykę. Czy naprawdę jest możliwe, żeby stary negocjator Trump dał się tutaj jakoś oszukać koreańskiemu dyktatorowi? No i jeszcze wiadomość niepokojąca dla tych, którzy przejmują się telewizją. Nie wiem, ile osób spośród naszych słuchaczy przejmuje się takim urządzeniem. Otóż podobno Jacek Kurski został nielegalnie wybrany na szefa Telewizji Polski. Tak przynajmniej twierdzi w Rzeczpospolitej pan Wiktor Ferfecki. Tutaj jakieś są niejasności, jeśli chodzi o termin składania ofert, koperty z czymś, koperty bez niczego. No cóż, ciekawe. I jeszcze może na zakończenie dziennik Gazeta Prawna. Get Back zainteresował premiera i służby. I to samo zresztą też jest w innych gazetach. Chodzi o dużą firmę windykacyjną. Podobno interesuje się nią prokuratura, interesują się nią służby. Firmy windykacyjne to jest w ogóle taka trochę oddzielna sprawa na świecie. Nikt z PiS nie łamał mnie kołem, mówi pan Marek Zagórski, obecnie minister cyfryzacji. Bardzo się cieszymy, że nikt pana nie łamał kołem. Jeszcze na szczęście nie łamie się kołem, żeby ktoś musiał zostać ministrem, ale wywiad jest ciekawy, bo mówi o różnych problemach, które ma w tej chwili resort cyfryzacji. I tutaj pada cała masa różnych skrótów typu CEK, RODO i jeszcze różne inne. Trzeba przeczytać, żeby wiedzieć, jak państwo będzie nas informatyzować.
Ale gdyby PiS łamał kołem pana ministra, to jak on by mógł ten urząd sprawować taki połamany? Trzeba było poczekać, aż się zrośnie.
A tymczasem, proszę Państwa, dalej dziennik Gazeta Prawna. Elektromobilność wjeżdża do spółek Skarbu Państwa. Wygląda na to, że państwo będzie nas elektryzować samochodowo. Ja nie wiem, czy to jednak nie było tak, że to nie powinno być tak, że to powinno jakoś tak oddolnie trochę bardziej być organizowane, jeżeli to jest rzeczywiście taki świetny interes, ale może jeszcze jestem takim pokoleniem, które w młodości czytało Korwina i Takie ma jakieś złudzenia. Kto zyska, kto straci na wielkim lotnisku? Dużo jest publikacji w ogóle w gazetach, na stronach gospodarczych na temat planów budowy centralnego portu lotniczego i jak to wpłynie na inne mniejsze lotniska. Godzina 8:13. To jest chyba dobry moment, żeby przegląd prasy zakończyć.
I bardzo dobry, żeby zaprosić Państwa na 9:00, na kolejną część przeglądu prasy, którą szykuje Antoni Opaliński, chociaż po szokujących informacjach na temat wywiadu z intelektualistą Misiłą, to ciężko będzie przebić, Antku.
To jest publicystyka, proszę pana, artykuł.
Ciężko będzie przebić. Ale zobaczymy. Antoni się postara.